podcaście po amerykańsku wita Was bardzo serdecznie Andrzej Kochut, a dziś porozmawiamy o sztucznej inteligencji, której inwazja w ostatnich miesiącach jest naprawdę trudna do przegapienia. Ten temat wylewa się zewsząd. Kolejne sukcesy algorytmów to jest coś, co w mediach społecznościowych atakuje nas z każdej strony i jeżeli już przestaliśmy się temu dziwić, to tylko dlatego, że jest tego tyle i pojawia się tak często. AI znowu coś zrobiło, coś co wydawało się do tej pory niemożliwe, a tu proszę. Ale obok tej niezwykłej mody na AI trwa również nieco cichsza, ale równie ważna dyskusja o tym, co może nam grozić ze strony sztucznej inteligencji i czy można temu jakoś przeciwdziałać. I właśnie o tym porozmawiamy dzisiaj w podcaście po amerykańsku z Bartkiem Paszczą, który właśnie wystartował z nowym podcastem Paszczą o technologiach.
Dzień dobry, cześć Andrzeju. Zapraszam serdecznie, faktycznie dopiero rozpoczynam nowy podcast, chociaż pewnie część słuchaczy mnie kojarzy z poprzednich występów tutaj, czy też w StepTechu.
Bo rzeczywiście możecie pamiętać Bartka z podcastu StepTech. Teraz jest nowy projekt, oczywiście bardzo serdecznie Was zachęcam do sprawdzenia go, a w opisie tego odcinka znajdziecie link, który tam Was właśnie zaprowadzi, żebyście mogli posłuchać o technologiach częściej. Natomiast dzisiaj w ramach podcastu po amerykańsku, jak się rzekło, będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji i o tym, w jaki sposób można ją regulować. Sam Altman, szef OpenAI, firmy odpowiedzialnej za ChatGPT, zeznawał jakiś czas temu przed senacką podkomisją w amerykańskim kongresie i to, co wydaje mi się było w tym zeznaniu, w tym przesłuchaniu niezwykłe, to fakt, że Altman zachował się zupełnie inaczej niż inni wielcy przedsiębiorcy z dziedziny nowych technologii, którym zdarzało się przed kongresem zeznawać. Oni najczęściej wtedy przyjmowali, że politycy, którzy ich przesłuchują, to ludzie, którzy nie znają się na tym, co się dzieje, są w tyle za nowymi technologiami, trzeba udowodnić im, jak bardzo się nie znają i że wszelkie regulacje, które chcą zaproponować, są szkodliwe, bo mogą tylko tym rozwijającym się technologiom ograniczyć pole rozwoju. Tymczasem Altman sam mówił o zagrożeniach, jakie wynikają z rozwoju sztucznej inteligencji i wzywał do uregulowania tej kwestii. Być może właśnie dlatego politycy z obydwu stron politycznego podziału w Stanach Zjednoczonych wyrażali się o nim tak pozytywnie, ale mam wrażenie, że z tymi wezwaniami Altmana do regulacji jest pewien problem, bo chyba nikt, włączając w to jego samego, nie do końca wie, jak właściwie miałoby to wyglądać.
Faktycznie wychwyciłeś bardzo ciekawy wątek, wątek, na który zwrócili uwagę już senatorowie w czasie rozmowy, zdziwieni tym, że przychodzi do nich przedstawiciel firmy i nie jeden, bo też była przedstawicielka firmy IBM i oni mówią, proszę, uregulujcie nas. Senator Durbin, nawet właśnie taki zdziwiony w czasie tego wysłuchania, w pewnym momencie powiedział, że to, co się dzieje w tej sali rozpraw jest historyczne. Nie pamiętam, kiedy ludzie reprezentujący duże korporacje lub podmioty z sektora prywatnego stanęli przed nami i błagali nas o ich uregulowanie. Faktycznie klimat tej rozmowy był niecodzienny, bo nie tylko spółki technologiczne wcześniej przecież starały się zbywać jakieś tam
wezwania
do regulacji. Tak, ale też no w ogóle była to strategia firm, które w ogóle bardzo lubiły mówić, czy lubią mówić, Tak, regulacje są oczywiście potrzebne, natomiast jak padały jakieś konkrety, no to lubili powiedzieć, no tak, regulacje są potrzebne, ale akurat nie te, które są zaproponowane. No i robili tak w każdym przypadku w jakiejkolwiek propozycji regulacyjnej, co pozwalało im zachować twarz i swoje interesy. Sam Altman, pani Montgomery z IBM-u, oni podeszli do sprawy inaczej i faktycznie publicznie mówili o tym, że regulacja jest potrzebna, że ważne, żeby kongres się tym zajął, że chętnie pomogą na tyle, na ile można. Co prawda, część komentatorów słyszałem, że oczywiście po publicznym spotkaniu było spotkanie w kuluarach i podobno tam sam Altman był troszeczkę mniej w gorącej wodzie kąpany, żeby te regulacje wprowadzać, trochę chłodniej do tego podchodził, więc tutaj wersja publiczna z prywatną myślę, że mogą być trochę inne. Ale Altman przecież też był w Warszawie 23 maja i też powtarzał tą konieczność regulacji, wielokrotnie o tym wspominał w internecie i na przeróżnych konferencjach, więc no na pewno nie jest to jakiś jednostkowy wypadek.
A masz poczucie, kiedy na to patrzysz, że rzeczywiście Sam Altman oraz inne osoby, które dziś odpowiadają w znacznym stopniu za to, jak szybko i w jakim kierunku rozwija się sztuczna inteligencja, rzeczywiście obawiają się tego, co może nadejść i zupełnie serio wzywają do ograniczeń? Czy to jest trochę tak, że oni spodziewają się, ci wielcy przedsiębiorcy, że tak jak w przypadku chociażby mediów społecznościowych, ten moment, kiedy państwa, kiedy władze państwowe, kiedy politycy upomną się o uregulowanie tej nowej gałęzi technologii, nastąpi i lepiej wyprzedzić ten ruch, przyjść z propozycją jakichś regulacji albo takim ogólnym wezwaniem do regulacji i w większym stopniu kontrolować ten proces, żeby później nie spotkać się z jakimś narzuconym rozwiązaniem, które będzie dla nich szkodliwe?
Myślę, że to jest połączenie tych dwóch efektów, o których mówisz. To znaczy, z jednej strony mam poczucie, że te obawy Altmana w pewnym sensie mogą być szczere, czy też są po prostu szczere. Nie mam jakichś podstaw, żeby twierdzić, że on tak naprawdę udaje i w ogóle nie jest, nie zastanawia się nad tym, co ta sztuczna inteligencja może nawyrabiać. Więc to jest jakiś element, który mam poczucie, że po prostu mówi w zgodzie ze sobą. Natomiast poza tą szczerą obawą wydaje mi się, że to też jest interes tych firm, czyli interes OpenAI i IBM-u, który reprezentują przed kongresem, czy to pani Montgomery, czy pan Altman. Bo wielu komentatorów uważa, że to może być taki efekt, który jest znany w ogóle w ekonomii, że jeśli wprowadza się regulacje, no to wiadomo, że bycie spójnym z regulacjami jest kosztowne dla małych graczy, czyli startupów, więc to chroni duże firmy i ich udział w rynku. Ja mam poczucie z dwóch powodów, że to akurat nie o to tutaj chodzi. Pierwszym powodem jest to, że OpenAI jest bardzo małą firmą, zatrudnia około 400 osób, może teraz trochę więcej. W przeciwieństwie do IBM-u, ale też w przeciwieństwie do Meta czy Google, którzy mają kilkadziesiąt tysięcy pracowników, o ile nie kilkaset tysięcy pracowników. Więc OpenAI jest bardzo małym graczem, po pierwsze. Po drugie, nie ma rozbudowanego lobbingu w Waszyngtonie, który mają właśnie wielkie spółki technologiczne. I jeśli ktoś miałby stawiać mury wokół siebie i wynegocjować sobie dobrą dla siebie regulację, to raczej byłyby to wielkie spółki technologiczne. Więc wydaje mi się, że nie o to do końca tutaj chodzi. Rozgrywka toczy się o coś dużo ważniejszego i wydaje mi się, że tutaj, jeśli miałbym stawiać jakąś hipotezę, to taką, że poprzednie 15 lat cała gospodarka cyfrowa, internetowa opierała się o naszą uwagę i o to, jak zmonetyzować czas użytkowników, najczęściej w postaci reklam. Natomiast teraz, w dobie po pierwsze krytycyzmu wobec tych mediów społecznościowych, wobec technologii w ogóle, szczególnie tam tych wielkich firm technologicznych, oraz obaw przed sztuczną inteligencją, walutą cyfrowej gospodarki jest zaufanie. Zresztą o tym pani Montgomery mówi wprost, bo w pewnym momencie senatorowie zapytali ją, no właśnie zdziwieni, że ktoś przychodzi i chce regulacji. Ktoś w końcu zapytał panią Montgomery, no ale właściwie to dlaczego pani tutaj tak przychodzi i mówi wprost, że proszę nas uregulować. I ona wtedy powiedziała, że dla nas to kwestia zaufania i zaufania do technologii. Zaufanie jest naszą licencją na działanie, o czym wspominałem w swoim wstępie. I tak mocno w to wierzymy. Od lat apelujemy o precyzyjną regulację sztucznej inteligencji. Uważamy więc, że sztuczna inteligencja powinna być regulowana zasadniczo w punkcie ryzyka i to jest punkt, w którym technologia spotyka się ze społeczeństwem.
Krótko mówiąc, zarówno pani Montgomery, jak i do pewnego stopnia pewnie i Altman mają poczucie, że tak jak się wydarzyło z mediami społecznościowymi, które początkowo no, zachłysnęli się wszyscy nimi i wydawały się panaceum na każde możliwe zło, a później no, stały się dużo mniej godne zaufania, czy jakby ludzie przestali im ufać w takim stopniu, zaczęli się zastanawiać nad wieloma negatywnymi konsekwencjami, które w naszym życiu spowodował rozwój mediów społecznościowych, że trochę tak samo będzie ze sztuczną inteligencją i po okresie, kiedy wszyscy ekscytują się nowymi zdjęciami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję, które wyglądają jak prawdziwe, albo nowymi wierszami w stylu Adama Mickiewicza na podstawie naszego CV, które jest w stanie wygenerować ChatGPT, przyjdzie taki moment, kiedy zaczniemy się może nie bać tego, co się stało, ale odczuwać bardzo mocno negatywne konsekwencje rozwoju sztucznej inteligencji i wtedy przyjdziemy z pretensjami do firm, które wypuściły tego dżina z butelki.
Tak, to jest obawa. Zresztą No my już zaczęliśmy chodzić z pretensjami do firm, które oczywiście media społecznościowe wypuściły z butelki. Senatorowie też zwracali uwagę na to, że właśnie te 10-15 lat temu mieli takie podejście, wszyscy ich nawoływali, żeby zostawić ten internet w spokoju, że on się musi najpierw dojrzeć, żeby go regulować, że oni nie rozumieją tej technologii. No i sami senatorowie mówią, że to się skończyło tragicznie, bo mamy problemy z dezinformacją i mamy coraz więcej badań dotyczących tego, jak nadmierne używanie mediów społecznościowych źle wpływa na psychikę, szczególnie nastolatków. No i oczywiście sami tam z indywidualnych obserwacji mamy poczucie, że pewnie często, że nawet w tym internecie za dużo czasu trochę spędzamy, czy trochę nie możemy się skupić, przestaliśmy czytać książki i tak dalej, i tak dalej. I takim potwierdzeniem tego według mnie jest też... też takie badanie, które znalazłem u Łukasza Olejnika na Twitterze. Zapytano ludzi w różnych państwach, czy produkty i usługi zbudowane w oparciu o sztuczną inteligencję według respondenta mają więcej zalet niż wad, czyli więcej przynoszą pożytku niż szkody. No i okazuje się, że te kraje rozwinięte, demokratyczne są dużo bardziej sceptyczne wobec sztucznej inteligencji. Znaczy mniej niż połowa respondentów w Polsce też, chociaż Polska jest gdzieś tam w połowie stawki, uważa, że będzie więcej zalet niż wad. Natomiast oczywiście kraje po pierwsze niedemokratyczne, po drugie często biedniejsze, rozwijające się, od Chin przez Indie czy Malezję i tak dalej, no to tam jest dużo większa nadzieja na to, że sztuczna inteligencja przyniesie nam więcej zalet. No więc to społeczeństwa demokratyczne Zachodu są już dużo bardziej sceptyczne i wydaje mi się, że firmy to wiedzą i grają właśnie w ten sposób, żeby to zaufanie do siebie i do swoich produktów przytrzymać, bo finalnie to jest też zaufanie do tych skomplikowanych decyzji, które algorytmy będą pomagać nam podejmować.
Zastanawia mnie w tym jedna rzecz, bo kiedy mówimy o mediach społecznościowych, o problemach, które te media społecznościowe wygenerowały i o różnych próbach regulacji z tym związanych, których propozycje przynajmniej się pojawiają od czasu do czasu, to mówimy o problemie, który już znamy, to znaczy media społecznościowe są z nami od kilkunastu lat, w zależności od platformy, ale w ogóle ten okres to przynajmniej kilkanaście lat i w związku z tym my zdążyliśmy się dowiedzieć, jak te problemy, które media społecznościowe generują, tak naprawdę wyglądają i mam wrażenie, że gdybyśmy rozmawiali o tym 15 czy 16 lat temu, nie mielibyśmy takiej świadomości zagrożeń, nie na te zagrożenia być może stawialibyśmy, na które trzeba, więc zastanawiam mnie, czy w ogóle taki ruch zupełnie serio potraktowany, a nie jako pewna zagrywka PR-owa jest możliwy w przypadku sztucznej inteligencji. Czy te obawy, które my dzisiaj sobie przedstawiamy i na które chcielibyśmy reagować, to są rzeczywiście te rzeczy, których najbardziej powinniśmy się obawiać?
Wiesz co, myślę, że te obawy związane ze sztuczną inteligencją trochę trzeba podzielić na dwie grupy. Jedna to jest obawy o świat dzisiejszy i drugie to jest obawy o przyszłą sztuczną inteligencję i tutaj tą ogólną sztuczną inteligencję, czy też sztuczną inteligencję, która przerośnie nas zdolnościami poznawczymi i tak dalej, i tak dalej. I co do tej drugiej grupy, no tam jest oczywiście potencjalnie dużo większe ryzyko, bo nikt nie wie, co się wydarzy, jak sobie wyhodujemy, stworzymy po prostu jakieś algorytmy, które się będą same potem dokształcać, czy coś takiego. Nikt nie wie w ogóle, jak będzie to wyglądać, więc nie wiadomo, czego się bać. No i tu faktycznie ciężko jest to uregulować, tak? No ciężko jest uregulować coś, co w ogóle nie wiemy, kiedy i czy nadejdzie, tak naprawdę. Ale z drugiej strony mamy grono zagrożeń, które są obecne już dzisiaj i oczywiście ChatGPT i podobne gdzieś tam przyciągnęły uwagę do tego, że one się pojawiają. No i oczywiście one umożliwiają budowę nowych usług, więc trochę zwiększają ryzyka na nowe błędy i tak dalej, i tak dalej. Ale no one wiemy, że są od lat, bo przecież sztuczna inteligencja generalnie działa od lat. Nie mieliśmy okazji do tej pory na to, żeby mieć często tak osobistą interakcję jak przez ChatGPT, ale te algorytmy są zaszyte w przeróżnych systemach, które podejmują decyzje, które podsuwają nam treści i tak dalej, i tak dalej. I to jest takie podejście, które też właśnie profesor Gary Marcus, który był trzecim wysłuchiwanym przed kongresem, on szeroko opisuje na swoim Substacku, że jakby ten strach o tą przyszłość, tę wielką ogólną sztuczną inteligencję, to jest jakiś mały wycinek obaw, które już dzisiaj powinniśmy mieć i już dzisiaj musimy na nie reagować. No między innymi tutaj pojawia się oczywiście temat dezinformacji generowanej przez czaty, takie jak ChatGPT. Pojawia się też temat w ogóle samych algorytmów, tego jak one są kształcone. na czym są kształcone, jak one tak naprawdę działają, bo te modele są zamknięte. Gary Marcos w pewnym momencie, siedząc przed komisją, powiedział, że jedną z jego największych obaw jest właśnie to, że on nie wie, na czym został wykształcony ChatGPT i że sam, siedzący obok, sam Altman oczywiście wie, ale reszta nie. I przez to trudno jest bardzo oceniać, na ile to jest sensowny model, kiedy może mieć złe odpowiedzi, kiedy może nakłaniać do czegoś złego i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj pojawiają się oczywiście bardzo różne propozycje, tak? Od sam Altman mówi o międzynarodowej komisji na wzór Komisji Energii Jądrowej, która miałaby właśnie czuwać nad standardem tego, jakie algorytmy mogą wchodzić do produktów. Mówiłeś też o licencjonowaniu, o niezależnych audytach tych modeli oraz danych, na których są kształcone. No i przede wszystkim na otwarciu całego tego procesu, całego tych rodzajów danych czy modeli na zewnętrzną kontrolę przez naukowców. No i jakby tych pomysłów, które latają wokół sztucznej inteligencji, jest dużo, ale też one się nie pojawiły w ciągu tych ostatnich 3 miesięcy czy 5 miesięcy, kiedy my się bawimy czatem GPT. One są od lat nad nimi toczą się prace. No i to też taki kamyczek do ogródka tych wszystkich, którzy pisali list, że teraz na pół roku się powinniśmy zatrzymać z rozwojem sztucznej inteligencji, bo przecież trzeba się zastanowić, co tutaj wdrożyć i tak dalej. I to wywołało ogromną frustrację w gronie naukowców zajmujących się właśnie etyką sztucznej inteligencji czy polityką sztucznej inteligencji, bo tych pomysłów jest naprawdę dużo i tak naprawdę przez lata one były głównie blokowane, ich wejście do legislacji przez, no, w dużej mierze Big Tech, tak, ale też inne spółki technologiczne, które nie chciały tych regulacji, więc teraz wołanie o to, że się zatrzymajmy i pomyślmy, no jest po prostu dla tych osób od lat się tym zajmujących dosyć uwłaczające po prostu.
Poruszyłeś dwa wątki, które myślę, że warto pociągnąć. Po pierwsze kwestie tego, że ktoś mógłby zażądać zatrzymania rozwoju sztucznej inteligencji i ten zakaz miałby obowiązywać przez jakiś czas w sposób skuteczny, to znaczy rzeczywiście ten rozwój przestałby następować, a druga kwestia to polityka sztuczna inteligencja, bo mam wrażenie, że te dwa zjawiska trzeba w tym momencie połączyć, ponieważ ze sztuczną inteligencją jest trochę inaczej niż chociażby z mediami społecznościowymi, bo dochodzi tutaj dodatkowy aspekt. Mam wrażenie, że od wielu lat już tak naprawdę sztuczna inteligencja jest przedmiotem pewnego wyścigu zbrojeń i to dokładnie takiego samego, jakim był wyścig zbrojeń w czasach zimnej wojny, polegającym na rywalizacji pomiędzy mocarstwami, które wcześniej osiągnie bardziej zaawansowaną technologię. Wtedy dotyczyło to wyłącznie technologii związanych z wojskowością. Dzisiaj takim polem do wyścigu jest również rozwój sztucznej inteligencji. Stany Zjednoczone i Chiny inwestują w rozwój sztucznej inteligencji również dlatego, by nie pozwolić konkurencji się prześcignąć. No i w związku z tym pytanie, czy jakakolwiek rozmowa o globalnym uregulowaniu sztucznej inteligencji w ogóle jest rozmową poważną? I druga sprawa, czy te pomysły na regulację sztucznej inteligencji nie zostaną w pewnym momencie zatrzymane, nawet gdyby miały dotyczyć powiedzmy tylko Stanów Zjednoczonych albo tylko świata zachodniego, z tego względu, że Chiny się nie zatrzymają, a na to pozwolić nie wolno.
To jest ciekawe, bo mało się przebiło na Zachodzie, w Polsce też, wiadomość o tym, że Chiny same w sobie też się zabrały za regulację sztucznej inteligencji. To znaczy, to nie jest tak, że one sobie na wolną nomen omen Amerykankę mogą pozwolić. No oczywiście nie mogą sobie też pozwolić przez to, że są systemem, w którym bardzo mocno kontroluje się to, co w internecie może się pojawiać. No więc możemy sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby taki ChatGPT, który używa na przykład słowa Tiananmen albo jakoś tam je generuje, bo został go nauczony, pojawia się w chińskim internecie. No bo co, trzeba zamknąć ChatGPT, jeśli czyjś tweet zostanie wygenerowany przez ChatGPT i będzie zawierał słowo Tiananmen. Także te systemy zamknięte mają to do siebie, że one muszą dużo bardziej reagować paradoksalnie niż demokratyczne, chociaż oczywiście w innym kierunku, tak? I niekoniecznie jest to kierunek chroniący obywateli czy społeczeństwa. Regulacja na poziomie całego świata jest oczywiście bardzo, bardzo trudna i tutaj też w czasie obrad Komisji Senackiej padały takie sugestie, że trzeba zacząć od Stanów Zjednoczonych, to znaczy powołać komisję federalną. Natomiast no wiadomo, że Stany Zjednoczone, nawet jeśli chodzi o prywatność, to mają bardzo różne przepisy na poziomie stanów. Także tam oni mają nawet daleką ścieżkę, żeby przejść z poziomu stanu na poziom federalny. I być może to będzie coś, co jest osiągalne, chociaż oczywiście pytanie, czy w podzielonym kongresie to w ogóle jest osiągalne i to jest jakiś tam inny, osobny temat. Więc to zawołanie, żeby budować ogólnoświatową instytucję, gdzieś tam wdrażającą jakieś ramy ochrony sztucznej inteligencji, jest, wydaje mi się, dla wszystkich jasne, że jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Natomiast jeśli już miałoby to powstać, to rozumiem, że to miałoby powstać trochę jako uzupełnienie lokalnych przepisów bardziej szczegółowych. To znaczy Unia Europejska właśnie przyjmuje AI Act i teraz wyobrażam sobie, że to, co na poziomie globalnym moglibyśmy, w czym moglibyśmy się dogadać, to będzie dużo bardziej okrojone, bo nie wszyscy chcą mieć takie specyficzne standardy tego w odpowiedzialności za algorytmy i tak dalej, jakie przyjmie Unia Europejska. Nawet myślę, że między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi jest tutaj pewna wspólnota rozumienia demokratycznego społeczeństwa, ale jest też bardzo dużo różnic, które w ostatnich miesiącach generowały tak naprawdę duże napięcia. Zresztą niedawno, zaledwie parę dni temu, rekordową karę dostała również Meta w Irlandii za przesyłanie danych europejskich obywateli do Stanów Zjednoczonych. Także te napięcia w sferze cyfrowej między nad Atlantykiem po prostu istnieją. Więc ta globalna instytucja musiała być takim dużym parasolem, ale jednocześnie z małą liczbą bardzo podstawowych przepisów. I to jest chyba jakieś coś, co może być realnie osiągalne. Chociaż i
ale
tak,
pytanie, czy skuteczne?
Właśnie, po pierwsze, czy skuteczne i po drugie, jakie są na to szanse? Wydaje mi się, że skromne. Natomiast świadomość tego mają też na przykład senatorowie, czy sam Altman, który oczywiście tego wzywa. To też ułatwiłoby mu bardzo pracę, no bo mieć globalną instytucję, jedną regulację, do której się dostosowujesz i oferujesz swój produkt na cały świat, no to byłoby mieć super dla biznesu. Natomiast wszyscy wiedzą, że trzeba zacząć lokalnie i po pierwsze dogadać się lokalnie co do tego, co my w ogóle chcemy osiągnąć, w jaki sposób chcemy te regulacje wdrożyć. No i właśnie, jak je egzekwować, bo to jest ogromne pytanie, tak? Jak karać firmy, na jakie konieczności audytu czy oceny ryzyka na nie narzucić?
Bartek Paszcza z podcastu już paszczą o technologiach. Kiedyś z CepTechu był dzisiaj gościem podcastu po amerykańsku. Bardzo ci dziękuję za tą dyskusję o tym, w jaki sposób można regulować sztuczną inteligencję i za bardzo szerokie zrelacjonowanie tego, co działo się przed kongresową senacką podkomisją, przed którą zeznawał sam Altman, ale również pani Montgomery z IBM-u i pokazanie, jakiego rodzaju wątki dzisiaj zaprzątają polityków, nie tylko zresztą w Stanach Zjednoczonych.
To ja pięknie dziękuję za gościnę i czas.